Rozdział 22. Morze przelewało się pod łodzią, jakby uważało ją za irytującego szkodnika, którego musi z siebie strząsnąć. Kiedy fala zagroziła przewróceniem, Emerald ściągała do siebie magię i wykorzystała ją, by znowu przycisnąć kadłub do wody. Zaklęła, gdy poryw wiatru zalał jej twarz kroplami deszczu. Uświadomiła sobie, że przeklina morze w dawno zapomnianym języku, z czasów, kiedy żeglarze i rybacy oddawali cześć jego bogom. Łatwo było sobie wyobrazić, że ten wielki obszar wody kierowany jest potężnym umysłem, takim, który chce się pozbyć intruza. Zwłaszcza kiedy sobie przypomniała, jak szybko rozpętał się sztorm. Parsknęła niechętnie. Dawni bogowie nie żyją, pomyślała. To tylko fatalna pogoda. Powinnam posłuchać rady szkutnika, kupić większą łódź i odczekać kilka tygodni, aż minie pora burz. Dawno temu dobrze znała ten kawałek wybrzeża i potrafiła dostrzec znaki zapowiadające złą pogodę. Jednak w ciągu 1000 lat wiele może się zmienić. Nie tylko pogoda, ale i prądy były inne. W niektórych miejscach nie mogła rozpoznać nawet kształtu linii brzegowej. Płynąc wzdłuż brzegu Torenu, napotykała dziwną mieszaninę obcych i znajomych widoków. Na szczęście wzgórza wyznaczające granice między Torenem i Genrią wciąż wznosiły się tam, gdzie powinny. W tym miejscu skręciła i skierowała się prosto w morze, zgodnie z instrukcjami Gerida. Fala przelała się nad dziobem i przemoczyła ją. Magicznie wylała wodę za burtę. Deszcz padał już tak intensywnie, że ledwie widziała drugi koniec łodzi. Nie miała nic do roboty, prócz przetrwania. W tych warunkach nie mogła postawić żagla. Nie mogła się zorientować, gdzie jest, a co dopiero odnaleźć swój cel albo zawrócić do lądu. Zaklęła znowu, gdy kolejna fala niemal zalała łódź. Głos wichury przypominał nieludzkie wycie. Drgnęła mimowoli, czując, jak ogarnia ją zabobonny lęk. Może jednak nie powinna przeklinać Boga Morza. A czemu nie? Nic mi nie może zrobić, myślała. Jest martwy, jak wszyscy starzy bogowie, z wyjątkiem kręgu. Może to któryś z tej piątki nauczył się wpływania na morze. Może bawił się nim właśnie teraz. Nie była to pocieszająca myśl. Jeśli bogowie byli przyczyną tego sztormu, to o co im chodziło? Czy wiedzieli o niej? Nie chcieli dopuścić, by dotarła do celu? Z całej siły trzymała się steru. Choć deszcz i chmury grubą kotarą przesłaniały słońce, przebijało się jakoś szare, słabe światło. Nagle zgasło i wpłynęła w cień. Rozejrzała się, z trudem panując nad narastającym lękiem. Kiedy zobaczyła przyczynę tego cienia, serce jej zamarło. Wyrastało nad nią coś wysokiego i ciemnego. Lęk ulotnił się nagle, kiedy zrozumiała, co to takiego. Stóg. Przypadek sprawił, że sztorm zapędził łódź właśnie w to miejsce, do którego zmierzała. Teraz jednak prąd ją odsuwał. Rozejrzała się i zastanowiła nad umocowanymi do burt wiosłami. Nie, na nic się nie przydadzą. Miałam szczęście, że morze nie cisnęło łodzią o stóg. Nawet jeśli za pomocą wioseł podpłynę bliżej, nie zdołam zacumować. Fale rozbiją łódź na kawałki. Sytuacja wymaga magii i koncentracji. Ściągnęła do siebie bardzo dużo magii i posłała ją wokół burt. Kiedy już pochwyci łódź, musi działać szybko, bo następna fala może ją zalać. Podnieść. Poczuła ciężar w żołądku, kiedy łódź wzbiła się w powietrze, niosąc ją ze sobą. Patrzyła przed siebie w miejsce, gdzie jej zdaniem wyrastał stóg, ukryty teraz w ulewie. Naprzód. Nie był to gładki lot. Przemieszczanie łodzi wymagało absolutnego skupienia uwagi. Każdy podmuch wiatru, każde przesunięcie myśli powodowały, że opadała albo się przechylała. Nawet ulga, kiedy w końcu stóg wynurzył się zza strumieni deszczu, natychmiast spowodowała kołysanie. Bliżej. Zatrzymała się, kiedy widziała już przed sobą skalną powierzchnię. Wyżej. Huk rozbijających się o skały fal przycichł nieco, gdy uniosła łódź. W szczelinach i zagłębieniach pojawiły się kępki twardej morskiej trawy, a potem zobaczyła cały jej dywan. Dotarła do szczytu stogu. Naprzód. Przesunęła łódź ponad morze traw, a potem kilka kroków od brzegu przepaści opuściła ją na ziemię. Nie było czasu na ulgę. Wicher groził, że pchnie łódź z powrotem. Emeral wyskoczyła, zabrała swoje rzeczy, odwróciła łódkę, wbiła kołki w ziemię i przywiązała do nich kadłub. Kiedy była już pewna, że łódź jest zabezpieczona, wyprostowała się i rozejrzała. Mogło się okazać, że wylądowała na jakimś przybrzeżnym cyplu, a nie na opisanym przez chłopaka stogu. Podeszła do krawędzi. Przez gęstą ulewę nie widziała w dole morza. Zaznaczyła swoją pozycję, wyrywając trzy garści trawy i odsłaniając jasną, piaszczystą glebę pod spodem. Potem ruszyła brzegiem. Po 50 krokach pojawiła się wyrwana trawa. By mieć pewność, że nie natrafiła na naturalnie powstałą kopię swojego znacznika, ruszyła prostopadle do krawędzi. Zaraz pojawiła się łódź, a Emeral kiwnęła głową. Będę pewna, że to stóg, kiedy znajdę grotę. Znowu ruszyła wzdłuż klifu, szukając początku schodów prowadzących w dół, do groty, ale nie znalazła żadnego znaku. Po 5 okrążeniu zrezygnowała i wróciła do łodzi. Usiadła i ściągnęła magię, by osłonić się od deszczu. Ubranie miała przemoczone i ciężkie, więc przemieściła jeszcze odrobinę magii, by ogrzać się i wysuszyć. Kiedy woda mgiełką uniosła się z jej sukni i włosów, zadrżała. Lepiej, żeby to nie był jeden z tych trzydniowych sztormów, myślała. Jeśli potrwa dłużej niż jeszcze kilka godzin, znowu spróbuję znaleźć te schody. A jeśli nie znajdzie, będzie musiała tu zostać i poczekać do końca sztormu. Nawet gdyby magicznie utrzymała łódź na powierzchni i popychała ją naprzód, wciąż nie wiedziała, w którą stronę płynąć, by wrócić na ląd. Westchnęła z rezygnacją, sięgnęła do torby i wyjęła kilka suszonych owoców, by mieć co jeść podczas oczekiwania. Ścianki altany jarzyły się w porannym słońcu. Auraya rozejrzała się po swoim małym domku i westchnęła z satysfakcją. Przyjemnie było wrócić do Si. Dlaczego czuję się tutaj jak w domu? Spytała samą siebie. A nawet lepiej niż w domu przez te ostatnie miesiące. I w nocy nie miałam żadnych koszmarów, uświadomiła sobie. Odnosiła wrażenie, że wiele przykrych spraw pozostawiła daleko za sobą. Koszmary, szpital. Nie pojmowałam, jak bardzo dręczy mnie kwestia szpitala. Przypomniała sobie, że podczas swej poprzedniej wizyty w Si zawsze budziła się w dobrym nastroju. Ale może to z powodu sennych spotkań z Leyardem, zastanowiła się nagle. Leyard. Czy tylko sobie wyobrażała, czy naprawdę tamto ukłucie bólu, które zawsze towarzyszyło wspomnieniom o nim, teraz staje się słabsze? Wydawał się elementem jakiegoś innego życia. Może wkrótce nic już nie będzie odczuwać. Mam nadzieję, że nie, odezwał się znajomy głos w jej umyśle. To naprawdę byłoby straszne, gdybyś nic nie czuła, ani radości, ani smutku. Chodziło mi o to, że nie będę nic czuła do Leyarda, odpowiedziała Hai. Wiesz przecież. Zawsze będzie w tobie budził jakieś uczucia, ale czas złagodzi ból. Nie ma nic lepszego na dawne cierpienie, niż zanurzyć się w nowych uczuciach. Tak, przyznała. Na przykład w planowaniu, jak usunąć tych Pentadrian z Si. Nie o to mi chodziło, uśmiechnęła się drwiąco. Tak właśnie myślałam, ale jak to mówią, najpierw obowiązki, potem przyjemność. Trzymam cię za słowo. Jego obecność ustała nagle. Auraya potrząsnęła głową. Czasami nie rozumiała Hai, ale w końcu on był Bogiem, a ona nie. Wstała i podeszła do zasłony w otworze wejścia do altany. A łaja leci? Obejrzała się na figla, który uznał, że jeden ze zwisających pod stropem koszyków jest całkiem wygodnym legowiskiem. Nad krawędzią wystawał tylko jego nosek. Tak, Auraja poleci sama, na niebezpieczne spotkanie. Figiel zostaje tutaj, bezpieczny. Figiel zostań, wymruczał. Z westchnieniem ulgi Auraja odchyliła zasłonę i zrobiła krok w stronę altany mówców. I natychmiast z pomiędzy drzew wybiegła i otoczyła ją grupka dzieci Sije. Zaśmiała się zdziwiona, kiedy obsypały ją kwiatami. Kilkoro odważyło się dotknąć jej dłoni. Nagle jedno z nich świsnęło ostrzegawczo i odbiegły. Z plątaniny ich myśli Auraja odczytała dość, by zrozumieć, że rozważnie uciekają, ponieważ zbliża się dorosły. Obejrzała się i zobaczyła nadchodzącą mówcę Siri. Przywódczyni Sije uśmiechała się szeroko. Dzięki swoim poprzednim odwiedzinom stałaś się postacią niemal legendarną. Nasi śpiewacy ułożyli pieśń Biała Dama, w której sama pokonujesz Pentadrian. Auraja zachichotała. To trochę niesprawiedliwe w stosunku do innych białych. Siri wzruszyła ramionami. Owszem, ale z pewnością wyglądało to tak, jakbyś to ty zadała kończące uderzenie. To było bardziej skomplikowane, wyjaśniła Auraja. Inni atakowali w mniej widoczny sposób. Tak się złożyło, że mnie przypadło wykorzystanie błędu nieprzyjaciela. Kiedy coś odwróciło uwagę czarownicy. Tak. Auraja dostrzegła uśmieszek Siri i przyjrzała się dokładniej. To, co zobaczyła, zaskoczyło ją i rozbawiło. To Trys ją zajął. I zaatakował ją. Siri przytaknęła. Tak przynajmniej mówi, a nie mam powodów, by mu nie wierzyć. Niesamowita odwaga, szepnęła Auraja, wspominając nieśmiałego młodego wynalazcę uprzęży myśliwskiej. Niewielu o tym wie. Nie chcę być traktowany jak bohater, kiedy tak wielu zginęło. Czuję się chyba winny, gdyż skonstruował coś, co pozwoliło Sije wziąć udział w wojnie, która tyle nas kosztowała. Próbuję mu tłumaczyć, że to nie jego wina, ale... Spojrzała na Auraję i zmarszczyła brwi, zastanawiając się, czy Białej także ciąży brzemię winy. Auraja spojrzała jej w oczy i mówca odwróciła głowę. Przyszłam ci powiedzieć, że ochotnicy czekają już w miejscu zgromadzeń, dokończyła. Auraja zmarszczyła czoło. Spóźniłam się? Nie, to oni przybyli za wcześnie. Podejrzewam, że chcą mieć to już za sobą. A więc umożliwmy im to. Siri poprowadziła Auraję na skraj lasu i wzbiła się w powietrze. Auraja ruszyła za nią i razem poszybowały na płask, gdzie czekało już dwoje mówców, Iris i Tyzi. W pobliżu stało też kilku łowców w uprzężach. Siri uznała, że powinni im towarzyszyć na wypadek, gdyby coś rozdzieliło ich z Aurają i gdyby zaatakowały czarne ptaki. Na twarzach Iris i Tyzi widać było lęk i determinację. Przywitali się z Aurają. Z którą grupą Pentadrian spotkamy się najpierw? Zapytał Iris. A którą powinniśmy wybrać, twoim zdaniem? Spytała w odpowiedzi Auraja. Najbliższą, stwierdziła Tyzi. Im szybciej im powiemy, żeby sobie poszli, tym lepiej. A więc grupa wędrująca na północny wschód. Grupa północna jest bliżej siedziby klanu, zauważył Iris. Jeśli Pentadrianie postanowią zaatakować, możemy nie zdążyć ostrzec ich na czas. Grupa północna nie będzie wiedziała, co robią pozostałe, stwierdziła Tyzi. Spojrzała niepewnie na Auraję. A może tak? Umieją się porozumiewać między sobą, tak jak kapłani i kapłanki Cyrklian. Tyzi zmarszczyła czoło. W takim razie powinniśmy lecieć na spotkanie z grupą północną. Zanim tam dotrzemy, Pentadrianie idący na wschód także znajdą się blisko osady klanu, przypomniał Iris. Zwiadowcy śledzą nieprzyjaciela, oświadczyła Siri. Wszyscy Sije wiedzą, że powinniśmy ich unikać. Przygotowali się do opuszczenia swych domów w razie potrzeby. Żaden klan nie będzie siedział spokojnie i czekał na atak. Iris i Tyzi pokiwali głowami. W takim razie do najbliższego klanu, zdecydował Iris. Powinniśmy tam dotrzeć dzisiaj przed wieczorem, dodała Tyzi. Auraya spojrzała na Siri. I wrócić jutro, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Mówca uśmiechnęła się ponuro. Nie zwlekajmy dłużej. Przeszła na dolną krawędź płasku, gdzie niewielki uskok rozcinał skalne zbocze. Skoczyła w powietrze. Pozostali mówcy i łowcy wznieśli się za nią. Auraya przywołała magię i pchnęła się w górę, by do nich dołączyć. Kiedy zrównała się z Siri, wyczuła obok siebie obecność kogoś jeszcze. Wróciłeś? Tak, odparł Haya. Czy wiesz, czego chcą pentadrianie? Tak. Masz zamiar mi powiedzieć? Nie. Dlaczego nie? Do ciebie należy odkrycie tego i rozwiązanie problemu. Więc nie powiesz mi nawet, gdzie teraz są? Nie ma potrzeby. Znajdziecie ich bez trudu. Po co w ogóle z tobą rozmawiać, jeśli nie chcesz mi zdradzić niczego użytecznego? A muszę? Moje towarzystwo ci nie wystarcza? Westchnęła. Oczywiście, że nie musisz. Po prostu chciałabym wiedzieć, jak groźni są ci pentadrianie. Wolałabym, aby nikt z Sije nie ucierpiał ani nie zginął. W takim razie powinnaś zadbać o wszelkie środki ostrożności. Z głosu Hai zniknęło rozbawienie. Nie bądź zbyt pewna siebie tylko dlatego, że się od czasu do czasu pojawiam. Nie mogę być wszędzie, ani też cały czas przy tobie. Gdybym mógł, albo gdyby świat pełen był potężnie obdarzonych śmiertelników, chętnych do wykonywania mej woli, nie musielibyśmy robić cię tą, którą jesteś. Przerwał na chwilę. Czy podjęłaś wszystkie możliwe środki ostrożności? Tak, zapewniła. Przynajmniej mam taką nadzieję. Kiedy ją opuścił, przez moment czuła lęk. Raz jeszcze zaczęła rozważać rezultaty spotkania z pentadrianami. Oddana sługa Renwa mocno chwyciła dłoń sługi Wengela, który wciągnął ją na grani. Podtrzymał ją, kiedy próbowała się wyprostować. Teren był plątaniną szczelin i ostrych, sterczących kamieni, bez żadnej płaskiej powierzchni, by na niej stanąć. Kiedy odzyskała równowagę, rozejrzała się. Grani była dostatecznie wysoka, by gwarantować dobry widok terenu przed nimi. Jęknęła, widząc nagie skały i ocienione rozpadliny, ciągnące się aż do gór. To koszmar, pomyślała. Nic dziwnego, że tylko skrzydlate istoty mogą tutaj mieszkać. Wydaje się, jakby sama kraina starała się nas odepchnąć. Chciałaby spełnić to życzenie, ale miała rozkazy i musiała je wykonywać. Sije, jak jej mówiono, są prymitywnym narodem. Prostym ludziom o prostych obyczajach łatwo jest zaimponować. To, czy zdoła ich przekonać do oddawania czci pięciorgu, uzależnione jest od tego, jak bardzo zaimponowali im cyrklianie ze swoimi fałszywymi bogami. Ale najpierw musimy do nich dotrzeć. Byłoby o wiele łatwiej, gdyby to oni przyszli do niej. Od czasu do czasu dostrzegała ich w oddali. Często czuła, że obserwują ją i jej towarzyszy, a jednak nigdy nie zbliżyli się na tyle, by być w zasięgu głosu. Prości ludzie są często lękliwi, tłumaczyła sobie. Jeszcze kilka miesięcy temu byliśmy ich wrogami. Pewnie uważają nas za najeźdźców. Zrezygnowała z obserwacji krajobrazu i ruszyła wzdłuż grani. Oddana sługo Renwo! Zawołał Wengel. Odwróciła się i zobaczyła, że wypatruje czegoś w oddali. Obejrzał się na nią i wyciągnął rękę. Wytężyła wzrok i przeszukała niebo, ale nic nie zobaczyła. O co chodzi? Zapytała. Sije, odparł Węgel. Lecą nisko, między drzewami a nami. Spojrzała niżej, ale i tak minęła długa chwila, zanim ich dostrzegła. Lecące sylwetki, zbyt duże na ptaki, sunęły między szczytami drzew. Za daleko, by zaobserwować jakieś szczegóły. Było ich więcej niż 10 i kierowały się w jej stronę. Widzę ich. Rozważyła własną pozycję. Niezależnie od tego, czy Sije chcieli rozmawiać, czy walczyć, ona powinna być ze swoimi ludźmi. A skoro nie zdążą się wspiąć na grań, ona musi wrócić do wąskiego wąwozu. Podeszła do Węgela i wychyliła się poza krawędź skały. Wracaj na dół! Zawołała do sługi wspinającego się po linie. Mężczyzna zdziwił się wyraźnie, ale posłusznie zaczął się zsuwać. Renwa zwróciła się do Węgela. Zostań tu i spróbuj ściągnąć ich uwagę, ale bądź gotów na wypadek, gdyby zaatakowali. Węgel kiwnął głową. Twarz miał poważną, ale nie powiedział ani słowa, kiedy zjechała w dół. Miał dostateczne talenty, by osłonić się przed strzałami. Na dnie wąwozu Renwa zebrała wszystkich przy sobie. Grupa Sije leci w naszą stronę, poinformowała. Być może przybywają, by się z nami spotkać. Być może w ogóle o nas nie wiedzą. Na wszelki wypadek powinniśmy być gotowi na atak. Nieutalentowani tragarze i słudzy o słabszych talentach przesunęli się do środka grupy. Wszyscy czekali w milczeniu. Węgel krzyknął i wznieśli wzrok, obserwując niebo. Skrzydlate kształty mignęły za czubkami drzew. Renwa dostrzegła błyski oczu, przyglądających się jej podejrzliwie z góry. Zatoczyli krąg nad ich głowami, z pewnością siebie, która budziła niemały niepokój. Po chwili zauważyła większą postać, białą i bezskrzydłą, i poczuła, że zasycha jej w gardle. Biała czarownica. Nekaun uprzedzał, że może się zjawić. Dotknęła gwiazdy na piersi. Nekaunie! Cisza, która zapadła, trwała krótko, ale wydawała się wiecznością. Renwa, widzę, że spotkaliście Sije. Właśnie spotykamy, poprawiła go. Jest z nimi biała czarownica. Można się było spodziewać, ale nie zaatakuje was, dopóki nie stosujecie przemocy. Działaj. Ludu nieba, Sije, nie chcemy nikogo skrzywdzić. Zejdźcie na dół, byśmy mogli z wami porozmawiać. Las odpowiedział kanonadą gwizdów skrzydlatych ludzi. Dziwne słowa mieszały się z przenikliwymi wołaniami. Rozmawiają, domyśliła się Renwa. Nie liczyła na to, że ją zrozumieją, ale miała nadzieję, że wyczują pokojowe intencje z tonu jej głosu. Biała czarownica pewnie rozumiała. Mówiono, że potrafi czytać w myślach. Jestem oddana sługa Renwa, a to moi towarzysze. Przybywamy z daleka w nadziei, że zostaniemy waszymi przyjaciółmi, powiedziała głośno. My... Liście zaszeleściły i trójka Sije spłynęła z góry. Wylądowali na gałęziach wysoko nad ziemią i spojrzeli na Renwę i jej grupę. Z tyłu rozległ się obcy głos. Jeśli macie pokojowe zamiary, dlaczego nie nauczyliście się tutejszej mowy, zanim przybyliście? Renwa odwróciła się gwałtownie. Biała czarownica stała na niższej gałęzi, niedaleko od nich. Nie miał nas kto nauczyć, odparła. Inaczej byśmy ją znali. Biała czarownica spojrzała w górę i wymówiła sekwencję obcych słów. Jedno z Sije odpowiedziało. Kobieta uśmiechnęła się lekko i spojrzała Renwie w oczy. Jestem tutaj tylko jako obrońca i tłumacz, oświadczyła. Mówca Siri, przywódczyni wszystkich Sije, chce wiedzieć, czemu bez zaproszenia wkroczyliście do Si. Renwa przyjrzała się Sije, która mówiła. Ich przywódcą jest kobieta. To ciekawe. Przybyliśmy, aby zawrzeć pokój z Sije. Biała czarownica przetłumaczyła. A przynajmniej mam nadzieję, że tłumaczy, pomyślała Renwa. Skąd mam wiedzieć, czy dla własnej korzyści nie przekręca moich słów? Uważaj, jak formułujesz pytania, poradził Nekaun. Przywódczyni Sije przemówiła. Mówca Siri mówi, jeśli chcecie pokoju, zostawcie nas. Odejdźcie i nigdy nie wracajcie, powiedziała biała czarownica. Czy nie dacie nam szansy zasypania przepaści między naszymi ludami? Spytała Renwa. Odpowiedział inny Sije. Przepaść jest zbyt szeroka. Jak możecie liczyć, że wybaczymy tym, którzy napadli na ziemię naszych sojuszników, którzy wymordowali tak wielu naszych ojców i synów, matek i córek? Czy na zawsze musimy zostać wrogami? Na przyjaźń trzeba zasłużyć, oświadczyła przywódczyni Sije. Trudno zdobyć zaufanie, gdy wchodzi się do naszego domu bez zaproszenia. Więc jak możemy zyskać wasze zaufanie? Jak możemy choćby nauczyć się języka, skoro nie pozwalacie? Może zamiast tego wy odwiedzicie Avven? Sije porozumieli się wzrokiem. Może kiedyś, jeśli będziemy pewni, że nic nam nie grozi. Przysięgam na pięcioro bogów, że tak będzie, zapewniła z zapałem Renwa. Sije spojrzeli po sobie niespokojnie, przemówił starszy mężczyzna. Biała czarownica zdziwiła się wyraźnie i zawahała, nim przetłumaczyła. Mówca Iris powiedział, jeśli spróbujecie przekonać Sije, by czcili waszych bogów, nie uda się wam. Huan nas stworzyła i nigdy się od niej nie odwrócimy. Wierzą, że ich bogowie ich stworzyli? Mruknął zdziwiony Nekaun. Tak się wydaje, przyznała. Zrób to, co mówią, polecił. Wracaj. Tak, świątobliwy. Renwa skłoniła głowę. Przyjaźń była powodem naszego przybycia. Aby pokazać, że jesteśmy godni zaufania, odejdziemy, tak jak sobie życzycie. Mam nadzieję, że w przyszłości pojawi się jeszcze szansa zawarcia pokoju między nami. Biała czarownica przełożyła, a Sije zagwizdali z aprobatą. Zeskoczyli ze swoich gałęzi i wzlecieli nad drzewa. Biała czarownica zatrzymała się jeszcze na chwilę, przyglądając się Renwie, jakby próbowała ją ocenić. Zwiadowcy będą was obserwować, uprzedziła. Dowiemy się, jeśli nie odejdziecie. Uniosła się w górę, niemal natychmiast nabierając szybkości, aż liście drzewa zadrżały od jej przelotu. Renwa z podziwem pokręciła głową. To niesamowite, że ktoś tak opanował magię, by odrzucić przyciąganie ziemi. I zniechęcające wiedzieć, że musimy długo wędrować, zanim znowu wrócimy na wybrzeże. Nie śpiesz się, odezwał się Nekaun w jej umyśle. Sytuacja może się jeszcze zmienić. Mam nadzieję, że nie, pomyślała. I trochę się zawstydziła. Powinna godzić na wszystko i znosić wszystko w służbie bogów. Ale nie musisz się z tego cieszyć, uspokoił ją Nekaun z pewnym rozbawieniem. Parsknęła śmiechem. Towarzysze wędrówki spojrzeli na nią zdziwieni, a ona opanowała się natychmiast. Do zmroku będziemy wracać po własnych śladach, zdecydowała. Potem znajdziemy miejsce, gdzie zatrzymamy się na noc, spojrzała na grani. Właściwie możesz już schodzić, zawołała do Węgela, który wychylał się zza krawędzi. Wracamy do domu.